Chwała Jezusowi. Jesteście gotowi posłuchać Słowa Bożego? Otwórzcie wasze Biblię, proszę, na Ewangelii Mateusza, 16 rozdział, 24 werset. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 24 werset do 25. I zgodnie z tym, jak powiadamiałem tych z was, którzy otrzymują moje informacje na swoje telefony, i powiem dla tych, którzy nie otrzymują, tytuł dzisiejszego kazania to jest pytanie. Chcesz zostać moim uczniem? Jest to pytanie, które zadaje chyba Pan Jezus każdemu, kto wysila się i czyta tą Ewangelię. Staje przed tym pytaniem swoim życiem. Czy chce zostać uczniem Pana Jezusa? Czy chce zostać uczniem tego, który uczy, i tego, który uczy to, co uczy? Nie byle co, ale to, co mówi Słowo Boże. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 24 do 25 wersetu. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Przejdźmy dalej do Ewangelii Mateusza, do 8 rozdziału, trochę bardziej do tyłu. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, wersety od 19 chciałbym przeczytać. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, wersety od 19. Czy chcesz być moim uczniem? Zadałem pytanie. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie. Czyli wydawałoby się, że już wszystko wiedział, nie? Uczony w piśmie, nie wiem, czego się chciał jeszcze nauczyć. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie i rzekł do niego: nauczycielu, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. I rzekł mu Jezus: lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale syn człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Przejdźcie jeszcze do Ewangelii Marka, proszę. 10 rozdział Ewangelii Marka, 21 werset. Pamiętacie, że tu chodzi o człowieka, który podszedł do Jezusa, człowieka znamienitego, człowieka, który sobą coś znaczył. I wszystko, co ten człowiek czynił, właściwie wskazywałoby, że chce pełnić wolę Bożą i chce pójść za Panem Jezusem. Możecie w pełnym kontekście przeczytać to sobie, kiedy będziecie mieć więcej czasu. Ja chciałbym się podzielić tym, co tutaj, tymi dwoma wersetami, jakby tylko w tej chwili. 21-22, 10 rozdział Ewangelii Marka. 21-22 wersety. Wtedy Jezus spojrzał na nich z miłością i rzekł mu: jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo posępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. Chciałbym dziś poruszyć dwie rzeczy. Po pierwsze, czy chcesz być uczniem Pana Jezusa? A po drugie, czy to coś kosztuje, czy nic nie kosztuje? Czy coś trzeba z siebie dać? Ja wiem, że każdy już ma odpowiedź. No pewnie, że kosztuje, na pewno powiesz, że trzeba dawać pieniądze, no i pewnie trzeba chodzić na nabożeństwa. Wiecie, to są rzeczy, których wcale nie trzeba robić. Nigdzie w Słowie Bożym nie powiekażecie mi, że to trzeba robić. Bóg miłuje ochotnego dawcę. Zgadzacie się ze mną? Bóg nie chce nikogo zmuszać, Bóg nie jest jakimś janosikiem. Bóg chce, abyśmy ochotnie, z ochotnego serca zgromadzali się przed Nim, z ochotnego serca dawali. Nie wierzę, że Panu Bogu podoba się zgromadzenie, które zbiera się na siłę. Bóg chce mieć przekonanie. Coś wam opowiem. To było mniej więcej o tej porze roku, jaką mamy teraz. I dotyczyło życia pewnej 16-letniej dziewczyny, która nazywała się Jadzia, i 8-letniego chłopca, który nazywał się Marcin. Jak wiecie, w 1944 roku wybuchło powstanie warszawskie, do którego przystąpiła młodzież, harcerze i wielu z nich. Kiedy mały Marcin namalował biało-czerwoną farbą polską flagę na niemieckim hełmie i ubrał go na swoją małą głowę i stał się powstańcem, wielu ludzi mówiło do niego: dziecko, ty nie wiesz, co ty robisz, nie dorosłeś, żeby być żołnierzem. A ten mały mówił, że macie za mało dużych żołnierzy, więc przydają się wam i mali żołnierze. i z butelkami szedł na tygrysy. 16-letnia wtedy Jadzia wstąpiła do wojska, mówiąc, że ma już 18 lat, bo tak bardzo chciała walczyć i powstańcy by jej nie przyjęli. Historia tych dwóch ludzi zakończyła się pod warszawskich lasach, kiedy obydwoje musieli zapłacić za swoją decyzję i zostali rozstrzelani przez pluton egzekucyjny SS. Jak większość powstańców, którzy poszli do niewoli warszawskiej. Ci ludzie z pasją stanęli za coś, w co wierzyli. I chcę wam powiedzieć, w Polsce coraz częściej odchodzi w niepamięć pokolenie ludzi, którzy w coś wierzyli. Którzy za coś chcieli stawać. Którzy za coś płakali, za czymś się modlili, o coś szli. W tej naiwnej historyjce dla dzieci pod tytułem Starej Pancerni i Pies. Nawet w tej historyjce. Kto z was oglądał, nie wiem, czy jest tu ktoś, kto nie oglądał Czterech Pancernych, chyba, że ma mniej niż 2 lata. Janek Kos, główny bohater Czterech Pancernych, kiedy wstępuje do wojska, jak wiecie, żeby wstąpić do wojska, trzeba było mieć 18 lat. A on mówi, ja mam 18, on nie miał 16. Miał 16 albo coś koło tego. Krótko mówiąc, mówił, że miał więcej niż ma. I nie zamierzam oczywiście dziś głosić Czterech Pancernych. Chcę wam coś powiedzieć. Chcę wam powiedzieć, że żeby iść za Jezusem, trzeba bardzo tego chcieć. Żeby iść za Jezusem, trzeba przekazać w swoim sercu pasję. Ja mogę pisać SMS-y do was, tak jak to staram się robić i wzywać was, przyjdźcie w czwartek, a i tak niektórzy nigdy nie przyjdą, bo to nie jest dla nich ważne. Albo po prostu zwyczajnie nie mogą, albo jakiś inny powód. Żeby człowiek wiedział, co jest dla niego najważniejsze, musi mieć pasję. Musi rozróżniać od tym, co jest mądre, od tym, co jest ważne, co jest nieważne i wiedzieć, w którym miejscu ma być. Każdy z nas kiedyś był uczniem w jakiejś szkole. I każda szkoła ma swoje zasady, swoje tradycje, swoje sposoby nauczania. I jeśli ludzie tym żyją, jeśli ludzie bardzo chcą wejść do tej szkoły, to nazywają ich dobrym uczniem albo wiernym uczniem, wiernym człowiekiem. Moje pytanie dzisiaj, chcesz zostać moim uczniem? Zadaje pytanie Pan Jezus. Każdemu członkowi tego zboru, każdemu łącznie ze mną, każdemu, kto tu siedzi. Czy chcesz być uczniem Jezusa? Na ile jesteś uczniem Pana Jezusa? Kim jest uczeń Pana Jezusa? Chciałbym dzisiejsze nabożeństwo, czyli mój czas, który tutaj mam na nauczanie tego Słowa Bożego, poświęcić na powiedzenie paru rzeczy. Kim jest uczeń Pana Jezusa? Jak możemy się porównać do tych dwóch młodych ludzi, o których opowiedziałem wam, ludzi z czasów powstania warszawskiego, którzy wstąpili i wzięli udział w beznadziejnej walce, dlatego że w coś wierzyli. Niekoniecznie wierzyli w to, że powstanie wygra, ale wierzyli w prawdę, za którą stali. My przykładamy rękę tylko do tych rzeczy, które wierzymy, że wygrają. Od dziecka jakby odnajdujemy w sobie, że chcemy grać białymi pionkami, bo wierzymy, że wygrają na szachownicy. Chcemy być po stronie drużyny, która wygra. Świat nie znosi przegranych. Ale czy jeżeli ktoś swoje życie położy dla Ewangelii, jeżeli ktoś swoje życie dla Ewangelii, może będzie przez to miał skromniej, może przez to będzie mu bardziej pod górkę, niż gdyby poszedł swoją drogą. Czy to jest człowiek, który przegrał? Czy też jest to człowiek, który wygrał? Kim jest uczeń Pana Jezusa? Pozwólcie, że całe dzisiejsze kazanie spędzę na tym, aby wam podać kilka cech ucznia Pana Jezusa, które chcę wypracować w sobie i w was. Chcę, aby Pan Bóg wypracował je we mnie i w was, bo ja, wiecie, niewiele mogę sam zrobić. Uczeń, kim jest uczeń? Uczeń, po pierwsze, myślę, że uczeń uczy się rozumieć świat. Uczy się rozumieć to, co czynią ludzie z tej samej perspektywy, jak jego nauczyciel. Uczeń chce się nauczyć rozumieć przedmiot tak, jak rozumie go nauczyciel. Uczeń Pana Jezusa chce się nauczyć rozumieć świat i życie tak, jak rozumie je Pan Jezus. Pan Jezus powiedział, pierwszym krokiem, pierwszą klasą jest, ale szukajcie wpierw Królestwa Bożego. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam, co? Zabrane. Tak? dodane. Wszystko inne będzie wam dodane. Amen. Ciekawe, czy gdybym powiedział zabrane i nie zapytał tak, czy ktoś by zauważył. Czasami słuchamy automatycznie. I wszystko inne będzie wam dodane, tutaj pisze. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego. To jest to, jak uczeń Pana Jezusa ma widzieć świat. Wiecie, Jezus rzadko nam mówi, aby czegoś szukać. Rzadko Bóg raczej daje nam gotowe rzeczy, albo uczy nas pracować na to, ale tutaj mówi, abyśmy czegoś bardzo gorliwie szukali, abyśmy o coś bardzo gorliwie tutaj się dobijali. Lecz to są te dwie rzeczy, które mają być poszukiwaniem i pragnieniem serca każdego, kto chce wstąpić na ścieżkę bycia uczniem Pana Jezusa. To jest ta ścieżka, z której po prostu wchodzi się do Królestwa Bożego, nie inna. Dwie rzeczy. Pan Jezus mówi, aby każdy, kto jest dzisiaj na tej sali, szukał Królestwa Bożego i sprawiedliwości Królestwa Bożego. Słyszycie mnie, bracia i siostry? Ja nie chcę głosić poprawnego politycznie kazania, że no powiedział, no jest niedziela, co miał powiedzieć. Ja naprawdę mówię, Pan Jezus chce, aby każdy na tej sali szukał Królestwa Bożego i szukał życia zgodnego ze sprawiedliwością Królestwa Bożego. Czyli życia takiego, które Bóg nazywa sprawiedliwym. Sprawiedliwość Królestwa Bożego. Te rzeczy są przeciwne realności tego świata i sprawiedliwości tego świata. Jakąkolwiek masz pracę, czy stanowisko, jakie zajmujesz, czy gdziekolwiek pracujesz, nie może to być tym, co kieruje twoim życiem. Bo Jezus mówi, szukaj najpierw Królestwa Bożego. Twoja praca może być bardzo, bardzo szlachetna nawet. To, co robisz, może być szlachetne. Gazety mogą pisać o szlachetnych ludziach, którzy robią szlachetne rzeczy, ale to jest tymczasowe. To, co jest wieczne, to jest Królestwo Boże. Słowo Boże mówi, że mamy poświęcić nasze życie dla tego, co wieczne, a nie tego, co tymczasowe. Można szukać Królestwa Bożego, można szukać nie wiadomo czego w Kościele. Są ludzie, którzy przychodzą i szukają Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości i są ludzie, którzy szukają nie wiadomo czego. I sami nie wiedzą, czego szukają. Wierny Bogu człowiek, uczeń Pana Jezusa, wierny temu, czego się chce nauczyć, to jest ktoś, kogo życiem kieruje to, co wieczne, nie to, co tymczasowe. Kogoś, kto wie, że kroki i decyzje swojego życia postępuje według tego, co wieczne, a nie tego, co tymczasowe i przemijające. I dlatego mówię, naszą perspektywa musi być taka sama jak Bóg. Prawdziwy uczeń Pana Jezusa patrzy na świat z tej samej perspektywy, co Bóg. Czyli przez Słowo Boże mamy nie tylko wierzyć, że Biblia to prawda, ale też, że jest to aktualna prawda. Dziś, tu i teraz. Amen? Dziś, tu i teraz. To jest prawda na nasz czas. Bo czasem, wiecie, my się czasem przyzwyczajamy do naszej nędzy. I do naszej niewoli, i do naszych niemożliwości tak bardzo, że nie wierzymy i nie widzimy już nic więcej. Czytałem ciekawy artykuł, który opisywał badania, które przeprowadzili lekarze, psychiatrzy, którzy pomagali dzieciom, które przeżyły bombardowania i oblężenie w niektórych miastach w Europie Zachodniej w czasie wojny. Tak zwane dzieci wojny. Kiedy wojna się skończyła, psychiatrzy próbowali pomóc tym dzieciom. Ludzie próbowali im jakoś pomóc. I przeczytałem ciekawą rzecz. I to miało miejsce wśród brytyjskich dzieci, które przeżyły wojnę w bombardowanym Londynie. Pośród pożarów, alarmów, które zdawało się nie mieć końca. Że kiedy jeden z lekarzy napisał, kiedy mówiłem tym dzieciom o latarniach ulicznych, o spacerze, o bananach, o cukierkach, nie mogły uwierzyć, że coś takiego istnieje i że jest to też dostępne i dla nich. Tak się przyzwyczaili, że trzeba uciekać, ratować swoją skórę, że takie rzeczy jak spacer, latarnie uliczne, cukierki i banany to nie było dla nich. Nie wierzyły, że coś takiego może być dla nich dostępne. I ten lekarz mówi, zszokowany był, te dzieci nie wierzą w takie rzeczy już. Co to za dzieci, co nie wierzą w cukierki? To są dzieci skrzywdzone. I tak skrzywdzonych jest wielu bieżących ludzi. Wielu nie wierzy już, że Pan Jezus może coś zrobić w ich życiu. Wielu nie wierzy, bo otacza ich taka nędza, taka bieda, taka posucha, jałowość, że nie wierzą. Ale chcę wam powiedzieć, jeśli wstępujemy w Jego ślady, jesteśmy uczniami Pana Jezusa, to musimy patrzeć na życie tak, jak Pan Jezus patrzy. I tego się musimy uczyć ze Słowa Bożego. Po drugie, uczeń jest gotowy płacić każdą cenę, by wola Boża wypełniła się w jego życiu. Jest gotowy iść czasami przez trudne momenty, jest gotowy dźwigać czasami odpowiedzialność na sobie. Uczeń Chrystusa to ktoś więcej niż tylko ktoś, kto wie, co mówi Biblia i potrafi świeckiemu człowiekowi powiedzieć, co robi źle. To za mało. Paweł pisze do swojego ucznia, do Tymoteusza. Obydwoje są uczniami Pana Jezusa. Idą w Jego ślady, tak jak wy idziecie. Tak jak wy pragniecie iść. Tak jak może niektórzy z was zastanawiają się, na ile jeszcze dadzą rady iść. Paweł pisze do swojego ucznia Tymoteusza. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Żaden żołnierz nie da się wplątać w pewne rzeczy, bo chce się podobać temu, który go naprawdę powołał. Żaden chrześcijanin nie da się wplątać w niektóre uczynki tego świata, żeby się podobać Panu Jezusowi. Ja chcę się tego uczyć i wy musicie się tego uczyć. Musimy się jako zbór tego uczyć. Amen? Zgadzacie się? Tak jest. Paweł tutaj nie jest kimś, kto tylko mówi, Tymoteusz, ty to się ucz. Ty to cierpiesz, ja to już się nachodziłem do kościoła, teraz ty. On mówi, cierp wespół ze mną. Tak mocno dotyka mojego serca to słowo, wespół ze mną. Wespół to jest to, co najbardziej określa to, czym są chrześcijanie. Czym jest zbór. Jesteśmy wspólnotą, amen? Jesteśmy razem. Wspólnie. Jeśli jest coś nie tak między tobą i Bogiem, to nie będziesz się mógł podobać Bogu. Bo próbujesz się podobać komuś innemu. Może jest jakaś taka mała maskotka. Wiesz, takie duże grzechy to już zostawiłeś. Oczywiście, że już teraz to nie palisz papierosów i nawet nie kniesz, no chyba, że się zdenerwujesz. Tak niektórzy myślą, że to jest jakaś sprawiedliwość. Ale może jest jakaś maskotka, taki grzeszek. Taki grzech, o kochany. Mały grzeszek. Na liście twojego życia, którego nie chcesz wyznać i nie chcesz porzucić, a Bóg nie może dalej niczego ciebie nauczyć. Wiecie, to jest tak jakby, wyobraźcie sobie ósmoklasistę, który dalej rysuje szlaczki w zeszycie. Rysowaliście szlaczki w przedszkolu? Kto chodził do zerówki, to rysował szlaczki. Ale w ósmej klasie nie rysuje się szlaczków. Człowiek musi dojrzewać do pewnych rzeczy. I chrześcijanie, i zbór, który jest powołany w tym mieście, musimy sobie powiedzieć, albo chcemy iść za Panem Jezusem i chcemy wzrastać, uczyć się, brać na siebie odpowiedzialność, albo chcemy rysować szlaczki. Czy wiesz, co to znaczy odrzucić tą maskotkę tego małego grzeszka? Ten grzech, który może nie chcesz wyznać. Może wiesz, że to jest twoja wada, ale po co sobie tym zawracać głowę? Czy wiesz, co to znaczy oddawać ofiarnie? Co to znaczy dawać ochotnie? Co to znaczy dzielić się z innymi? Czy jakaś sprawa tego świata jest zbyt ważna może w twoim życiu, aby z niej zrezygnować? Ja absolutnie nie chcę z niej zrezygnować. Absolutnie nie chcę jej zostawić. Paweł powiada takie słowa, które uważnie ostatnio przeczytałem i zupełnie w innym świetle zobaczyłem. Apostoł Paweł powiada, wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuję jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Wiecie, zawsze patrzyłem na ten werset tak, że Paweł źle mówi o wrogach krzyża Chrystusowego. A tu wcale nie jest to powiedziane. Paweł mówi, wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię. Po pierwsze, Paweł mówi z płaczem. Dotknęły mnie słowa, które w tamtym tygodniu powiedział tutaj Rick z tej kazalnicy. Zanim komuś powiemy, że idzie do piekła, to lepiej, żebyśmy mieli łzy w naszych oczach. Zanim sobie powiemy, że jesteśmy nie wiadomo jakim rewelacyjnym chrześcijaństwem, ile mądrości zjedliśmy, lepiej, żebyśmy się dobrze pouczyli. I Paweł mówi, a teraz także z płaczem mówię i postępują jak wrogowie krzyża. To nie są wrogowie krzyża, oni postępują jak wrogowie krzyża. Jak wrogowie krzyża, jakby nimi byli. Niekoniecznie są, żyją jak wrogowie. Często może nawet nie wiedzą, że są. Powiem to prościej. Można żyć, jak gdyby się nie chciało znać Boga. Może wszystko, co ściska w swoich rękach jako cenne, rodzina, zdrowie, marzenia, aspiracje, plany, cele życiowe, może to musi zostać oddane Panu w wyciągniętych w górę rękach. Ja myślę, że to jest głębokie znaczenie słowa uwielbianie. Łatwo jest wyciągać ręce, jak się śpiewa piosenki. Trudniej wyciągać i mówić: Panie, kładę przed Twoim tronem wszystko. Moje zdrowie, moje życie, moje plany, moją rodzinę. Tak się chcę modlić, tak pragnę żyć, tak pragnę tego doświadczać. Po drugie powiedziałem, uczeń jest gotowy płacić każdą cenę, by wola Boża wypełniła się w jego życiu. Jak tych dwóch młodych ludzi, których przytoczyłem z czasów powstania warszawskiego. Jak ta 16-letnia Jadzia i 8-letni Marcin. Płacić cenę za coś, co się wierzy. Nawet wbrew całemu światu. Ja wiem jedno. Jeśli na tej sali są ludzie, ja pragnę do nich należeć i wiem, że wielu z was też. Jeśli pragniesz, by twoje życie wypełniało Bożą wolę, Bóg musi być wolnym, aby brać od ciebie, zajmować cię, posyłać cię tam, gdzie mu się podoba. Zgadzacie się, amen? Bóg musi mieć możliwość posłania cię do Szwajcarii albo do Rosji. Bóg musi mieć możliwość posiadania ciebie tutaj albo posiadania ciebie w Honolulu. Ale Bóg musi mieć możliwość używania twojego życia. Nie musisz być mądry, nie musisz być głupi, nie musisz dużo albo mało wiedzieć. Z tym sobie Pan Bóg poradzi, ale Bóg chce twoje życie móc używać. I modlę się i błagam Boga, żeby powstała grupa ludzi w naszym zborze, która powie: kładę moje życie, cokolwiek chcesz, używaj tak, jak chcesz. Tak, jak tobie się podoba. Wespół ze mną, apostoł Paweł pisze do Tymoteusza. Wespół. Wiecie, ja myślę, że wielu ludzi poszłoby dalej, ale czasami nie ma komu z nimi pójść. Czasami człowiek jest bardzo sam i dlatego ludzie rezygnują. Moje pragnienie jest, jeżeli marzycie, żeby iść dalej z Panem Jezusem, aby więcej tego, co Bóg chce czynić, oglądać, abyście wiedzieli, że jest nas więcej, nie jesteś sam, abyście wiedzieli, do kogo zadzwonić, z kim porozmawiać, bo ja pragnę czegoś więcej niż tylko stać w tym miejscu, gdzie jestem. Po trzecie, uczeń Pana Jezusa kocha Słowo Boże. Zgadzacie się? Tak czy nie? Uczeń Pana Jezusa kocha Słowo Boże. Wiecie, prorok Jeremiasz powiada cudowne słowa. Posłuchajcie tego całym swoim sercem. Wyobraźcie sobie, że jesteście suchą gąbką, a ja dam wam teraz dobrej wody. Wsiąkajcie, to posłuchajcie. Prorok Jeremiasz tak powiada w Jeremiasza w 15 rozdziale. Ilekroć pojawiały się twoje słowa, pochłaniałem je. Twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca, gdyż twoim imieniem jestem nazwany Panie Boże Zastępów. Ilekroć pojawiało się twoje słowo, pochłaniałem je. Uczeń Pana Jezusa, po trzecie, kocha jego słowo. Kocha Słowo Boże. Czy głodny jesteś Słowa Bożego, tak jak jesteś głodny jedzenia i życia? Jeśli jesteś głodny Słowa Bożego, znaczy, że żyjesz. Znaczy, że żyjesz, że jeszcze iskra życia tkwi, a może jesteś w pełni tego życia, ale jeśli jesteś głodny, to żyjesz. Ostatnio wieczorami, prawie codziennie, czytam książkę o naturalnym wzroście Kościoła. Nie jakiś poradnik o tym, w jaki sposób, wiecie, użyć kilku cudownych sposobów, żeby Kościół wyrósł, bo takich rzeczy nie ma, ale w jaki sposób prowadzić swoje chrześcijańskie życie, aby być świadectwem i aby to działało w Kościele, aby nasz Kościół wzrastał nie przez jakieś metody, nie przez agitację, nie przez to, że komuś zawrócimy w głowie i ktoś zostanie zielonoświątkowcem, bo tego nam nie potrzeba, ale przez to, że ktoś zobaczy Pana Jezusa. Czytam i marzę i śni mi się to po nocach. I mówię: Boże, zmieniaj moje serce. Masz mnie tak, jakim jest. Bierz mnie i proszę cię, pragnę w moim życiu przydać się dla twojego Kościoła. Czy macie takie pragnienie? Czy pragniecie kochać Słowo Boże i to, co Słowo Boże mówi? Jeśli jesteś głodny Słowa Bożego, znaczy, że żyjesz. Tylko zdrowy człowiek jest głodny. Jeśli dopuścisz do swojego życia właśnie te maskotki grzechu, to nie będziesz głodny Słowa Bożego. Chory nie jest głodny. Mieliście kiedyś grypę? Można mieć taką grypę, leżysz w łóżku, nie? Niedobrze ci do ubikacji biegasz. I moja żona na przykład robi świetne mięso, pulpety robi, najlepsze na świecie. Ale jak człowiek jest chory, to ani nie chce patrzeć na takie rzeczy, prawda? Z kuchni śmierdzi tak, że się człowiekowi wymiotować chce. A przecież jedzenie pachnie tak, jak zawsze pachniało. Tylko ze mną jest coś nie tak. I tak jest z chrześcijaninem. Słowo Boże się nie zmieniło. Biblia od ciebie wcale dziś nie chce więcej niż chciała, kiedy w dniu, kiedy pierwszy raz usłyszałeś Słowo Boże. Kiedy pierwszy raz wyszedłeś do przodu, przyjąłeś Pana Jezusa i ochotnie odrzuciłeś wiele rzeczy. Czy myślisz, że dziś Biblia chce czegoś więcej? Czy myślisz, że Biblia dziś czegoś więcej naucza? Czegoś więcej Bóg chce? Tego samego Bóg chce, abyś Go kochał całym swoim sercem. Tylko nie wiadomo, czy to tak samo dobrze pachnie. Bo czasami człowiek jest chory, bo trzyma w swoim życiu brudy, które powodują, że jest chory. Czy chcesz być posłuszny temu Słowu? Bo uczeń Pana Jezusa, po trzecie mówiąc, kocha Słowo Boże. Czy planujesz mieć takie świeże dostawy duchowej żywności? Wiecie, zawsze z chęcią chodzę mojej żonie na zakupy, prawda? Nie ma problemu, ale w jakie dni nie chcę iść? Powiedz głośno. W jakie dni nie chcę? Zawsze ci odmawiam, żeby iść do sklepu. Nie, w sobotę. Tak? I czwartek też, bo jest nabożeństwo. Są dwa dni. Ale w czwartek to dlatego, że jest nabożeństwo. Ale w sobotę, wiecie czemu zawsze mówię mojej żonie? Jak coś chcesz, to mi powiedz w piątek. W sobotę mnie nie wygonisz do sklepu. Nie dlatego, że się przygotuję. Ale dlatego, że w sobotę jest taki ścisk i takie tyle ludzi jest w sklepie, że można zwariować. Ja lubię w poniedziałek rano iść do sklepu. O co mi chodzi? Do czego tu zmierzam? Nie zamierzam teraz, wiecie, komuś powiedzieć, nie chodźcie w soboty do sklepu, chodźcie sobie jak macie przyjemność w znęcaniu się na sobą, chodźcie. Mnie o co innego chodzi, ja nie lubię chodzić, bo tam jest tyle ludzi. A wiecie, czemu jest tyle ludzi? Bo ludzie rozumią, że na następny dzień jest jaki dzień? Niedziela i sklepy są zamknięte najczęściej, albo jest jeszcze więcej ludzi w nich i dlatego robią w soboty, bo nie mają innego dnia. Ludzie chcą się zaopatrywać, w marketach jest najwięcej ludzi wtedy, bo się zaopatrują. I teraz tak samo w kościele jest. Jeśli masz potrzebę, to biegniesz. Tylko tyle, że ścisk w kościele cieszy. Na odwrót jest. Do kościoła na odwrót. Nie chce się biec do zboru i być z kościołem wtedy, kiedy jest w nim pusto. Powiem wam, że chyba nie ma dla mnie nic bardziej dołującego, z czego bym się częściej nie zwierzał moim braciom, niż czwartkowe pustki tutaj. I nic radośniejszego, niż kiedy jesteście tu w czwartek wszyscy. Kiedy wszyscy jesteście, kiedy mogę widzieć wasze twarze, mogę z wami się dzielić Słowem Bożym w czwartek, to jestem pełny radości. Wracam do domu i mówię żonie, ale było nabożeństwo. Mówię ci, podzieliłem się tym, co znalazłem w Słowie Bożym. A kiedy widzę tutaj, przychodzę i nie ma, jedna trzecia zboru jest. To czasem przychodziłem do Janusza i mówię, Janusz, wiesz co, aż mi się nie chce przygotowywać. Aż mi się po prostu nie chce nawet nic mówić. Po prostu i tak nikogo to nie obchodzi. A potem mnie zbierają bracia, jakoś do kupy mnie lepią i znowu staję. I tak jest w waszym życiu. Czasami potrzebujemy siebie, wiecie, prawie zawsze potrzebujemy siebie. Potrzebujemy się razem spotykać u tego Bożego wodopoju, razem do tego zachęcać, być razem. Wiecie, Słowo Boże, w nim jest wszystko, co nam trzeba. Uczeń Pana Jezusa kocha Słowo Boże. I w tym Słowie Bożym jest wszystko, co trzeba dla Bożego niemowlaka, jeśli jesteś Bożym niemowlęciem. Niewiele wiesz, niewiele rozumiesz, dużo może głupiutkich rzeczy robisz, ale Bóg mówi, tu jest wszystko, abyś najadł się dosyta. I chcę wam powiedzieć, tak jak niemowlęta fizyczne, tak niemowlęta w Chrystusie, to są ludzie, którzy najspokojniej śpią. Potem, kiedy człowiek dorośnie i staje się za religijny, to już nie śpi tak spokojnie. Ale niemowlę w Chrystusie śpi spokojnie, tak jak żywe niemowlę, takie prawdziwe. I tak samo jest z dziećmi Bożymi. Ale jest tu też wszystko dla takich stałych wyjadaczy, dojrzałych. Dojrzałych smakoszy, teologów bym powiedział, aby zagłębiać się aż głęboko, głęboko. Słowo Boże ma dość przepisów na pobożne życie, na życie, które podoba się Bogu. Uczeń Pana Jezusa, powiedziałem po trzecie, kocha Słowo Boże. Jeśli jesteś uczniem Pana Jezusa, masz miłość do tej księgi. Wiecie, i tej księgi się nie kocha tak, wiecie, w taki sposób religijny. Kocham tą księgę, moja księga. Wiecie, z tego Bogu nic nie ma. To jest tak, jakby żonę kochać na portrecie. Żona obok leży w sypialni w łóżku. On portret, kocham cię. Taka ty jesteś piękna, żona mu tu z tyłu. Nie przeszkadzaj, kocham cię. Tak czasem ludzie z Bogiem postępują. Kocham, Panie Boże, Twoje symbole. Masz ulubione wersety? Chcę zachęcać wielu z was, abyście mieli takie wersety, abyście się uczyli, aby szukać najlepszego sposobu na poznawanie Słowa Bożego. Wiecie, wczoraj pytałem braci, co możecie powiedzieć o Jezusie jako nauczycielu. I tak żeśmy wspólnie rozmawiali. I mówię, Jezus jest najlepszym nauczycielem. Jezus jest mistrzem. Każdy inny mistrz da wam tylko troszkę. Jezus daje pełnię. Inni znajdują tylko fragmenty. On daje pełnię nauczania. Dlatego opieramy się na Jego mądrości w naszym życiu. Jak chodziliśmy do szkoły, to tak samo było. Wszyscy chodzili tu do szkoły, prawda? W lepszych albo gorszych czasach, ale wszyscy. I mieliśmy nauczycieli, których kochaliśmy. I mieliśmy nauczycieli, których jak trzeba było iść na lekcję, to człowiek był gotowy, nie wiem, nawet na czarną ospę zapaść. Byle nie musieć iść na tą lekcję. Mieliście takich? Ja miałem. I wiecie co? Dzisiaj po latach, wiecie, których pamiętam? Pamiętam dobrych nauczycieli po latach. Nie tych surowych, albo nie tych łagodnych, ale tych uczciwych. Tych, którzy kary dotkliwe mi dawali, ale wiecie co? Ja do dziś wiem, że mieli rację. Już wtedy wiedziałem, kiedy jeszcze na nich złorzeczyłem. Dobrych nauczycieli pamiętamy, ich kochamy. Odróżniała ich pasja i uczciwość od tych wszystkich innych. Pamiętam gościa, który nas uczył rosyjskiego. Myśmy ruski mówili na niego. Facet od Ruska. Tak się na niego mówiło. Wiecie, ten człowiek miał pasję. Nigdy nie zapomnę, nosił w klapie białego gołąbka. I wszyscy mówili, że z jakiejś odnowy jest podobno. Wtedy nie wiedziałem pojęcia, co to jest. Ale wiedziałem jedno, że ten człowiek jest uczciwy. I tak jak wszyscy nie lubiliśmy rosyjskiego, w jego wypadku było inaczej. A pamiętam nauczycielkę, która wszystko, na co ją było stać, to puścić nam płytę Ały Pugaczowej. I siedzieliśmy 45 minut, słuchaliśmy Pugaczowej, a potem trzeba było pisać klasówki i nie wiadomo było, co mogą zadać, bo ona nigdy nie potrafiła dobrze niczego wytłumaczyć. Dwóch różnych nauczycieli. Ona kończyła lekcję i wychodziła, a tamten mówił, że wszystkich, którzy mają średnią poniżej 3, zaprasza na lekcję wyrównawczą. I po lekcjach był gotowy do naszej dyspozycji. Dobry nauczyciel. Jezus jest dobrym nauczycielem. Pasja i uczciwość wyróżnia Jezusa spośród wszystkich nauczycieli. Wiecie, i pragnę właśnie, aby nasz zbór pałał radością, kiedy nauczyciel wchodzi na salę. Kiedy Duch Święty pośród nas chce zajmować miejsce i kiedy chce pouczać w naszych sercach. Pragnę, abyście otwierali swoje serca na Słowo Boże, głoszone w tym miejscu, abyście chcieli przemieniać swoje życie. Amen? Naprawdę myślicie, że amen, czy to tylko tak? Naprawdę, abyśmy się mogli zmienić. Ja chcę być kimś innym. Wszystko jedno, co ludzie powiedzą. Pan Jezus jest jeszcze, wiecie czemu, dobrym nauczycielem? Bo odwiedza chorych uczniów. Kiedy ci jest źle, może tak daleko odejdziesz, że już sam nie wiesz, czy ludzie cię akceptują. Pan Jezus cię znajdzie w każdej ciemności, w każdej oddali i powie, ja chcę cię dalej uczyć. Pan Jezus nie zrezygnuje z żadnego z was. Żadnego z was nie wyrzucił do kosza, żadnego z was nie przekreśli. Bóg nie wykreśli was z swojego dziennika tylko dlatego, że mieliście zły dzień. Bóg nie wykreśli was ze swojej księgi tylko dlatego, że się wam raz czy dwa razy w życiu coś nie udało. Może ktoś tam może cytować Księgę Objawienia, że człowiek może być wykreślony z Księgi Życia, ale tam nigdzie nie pisze, że człowiek jest wykreślony z Księgi Życia dlatego, że mu się w życiu źle powiodło albo źle udało. Powód jest zupełnie inny. Uczeń. To było po trzecie. Po czwarte ma gotowe do służby serce. Przeczytajmy razem, otwórzcie wasze Biblię. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział, 26, 28 werset. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział, 26, 28 werset. Nie tak ma być między wami. Słyszycie? Bracia, siostry, przyjaciele, słyszycie? Pan Jezus mówi, to są słowa Pana Jezusa. Nie tak ma być. Kto to jest między wami? Między wami to jest również zbór w hełmie. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Powiedziałem, po czwarte, uczeń ma gotowe do służby serce. I Pan Jezus powiedział, nie tak ma być między wami, nie jak. Nie tak jak jest w świecie, nie tak jak jest w systemach tego świata, nie tak jak książęta i władcy tego świata postępują, nie tak jak ludzie tego świata postępują. Nie tak ma być między wami, między Januszem i między mną, między Kazimierzem i mną, między Alicją i mną. między tobą i tobą, między tobą i tobą. Nie tak ma być między wami. Ale tutaj są takie słowa. Wielki sługom. Pierwszy sługom. Co to jest sługa? Wiecie, niewielu nauczycieli, jak już powiedziałem, pójdzie do domu ucznia, aby walczyć o jego przyszłość, o jego życie. Pan Jezus umiłował nas aż do końca i przyszedł tutaj, na naszą ziemię, aby być z nami i uczyć nas służyć. W Anglii jest jedna z najsławniejszych szkół na świecie, która nazywa się Brytyjska Akademia Wojskowa. I przy wejściu do tej akademii jest motto nad wejściem. Motto brzmi: dowodzę służąc. Dlatego, że ta akademia przez ostatnie kilkaset lat, jakieś 300-400 lat, szkoli dowódców. I w ogniu walki absolwenci tej akademii i oficerowie tej akademii w ogniu walki nauczyli się, że prawdziwy dowódca to nie jest człowiek, który gdzieś tam siedzi daleko. To jest człowiek, który dowodzi służąc. Zostaje ze swoimi żołnierzami tam, gdzie ma być. Ja myślę, że takim niesamowitym przykładem jest ta historia z tego filmu Byliśmy żołnierzami z Melem Gibsonem, opowiadająca o pierwszym konflikcie w Wietnamie, gdzie dowódca wyraźnie mówi: pierwszy zejdę na ląd i ostatni zejdę z tego lądu do śmigłowca. Nie zostawię żadnego z was. To powiedział żołnierzom. Czy martwych, czy żywych, nie zostawię żadnego z was tutaj. Taka ma być nasza postawa. Także mówię, to motto tej Akademii Brytyjskiej brzmi: dowodzę służąc. To jest ta sama prawda, której nauczał Pan Jezus, kiedy mył nogi uczniów. To jest całkowita przeciwność tego, w co wierzy świat łatwych rozwiązań. Co większość ludzi uważa za prawdę. Większość ludzi myśli, że dowódca to jest... I widzą złe przykłady przywódców tego świata, książąt tego świata, którzy wykorzystują, kiedy dowodzą. Wojsko przekonało się, że w ogniu walki najlepszy dowódca to jest taki, który służy. Świat mówi: bierz życia, co się da, a każdego, kto ci wchodzi w drogę, chłopie, wykop poza orbitę. To jest motto tego świata. A Pan Jezus mówi: ja wam umyłem nogi i tak wy traktujcie innych ludzi. Stójcie i patrzcie im w oczy, jakbyście mieli być im nogi. Jeżeli w ostatnim czasie obraziłeś się na kogoś tak mocno, że się do niego nie odzywałeś, to spojrzyj na niego jeszcze raz i potraktuj go tak, jakbyś mu miał umyć nogi. Jeżeli ostatnio miałeś problemy z tym, kim naprawdę jesteś i cię wydawało, że jesteś zbyt ważny, to jest motto Pana Jezusa. Dowodź, prowadź, świadcz. Bądź liderem, bądź przykładem inaczej. Służąc. Niewielu nauczycieli to potrafi. Po piąte, uczeń nie ufa w swoje siły. Nie pokłada ufności w tym, co cielesne, w samym sobie. Prawdziwy uczeń idzie do szkoły, bo wie, że się musi czegoś nauczyć i nie pokłada w sobie. I uczeń Pana Jezusa nie pokłada siły w sobie. Paweł, apostoł, naucza nas: doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych. 2 Koryntian 1:9. Doprawdy byliśmy już, pisze, całkowicie pewni, że to koniec, że się już nic nie da. Całkowita pewność. To nie była jakaś, wiecie, uprzejma rezygnacja. No dobra, Panie Boże, tak wiesz co, uprzejmić się odsuwamy, teraz Ty spróbuj. My jako ludzie przekonaliśmy się, że nic nie damy rady, a więc uprzejmie pozwalamy Ci, Panie Boże, działać w naszym życiu. On mówi: nie, to nie była uprzejma rezygnacja. On mówi: doprawdy byliśmy całkowicie pewni, że nie żyjemy, że koniec, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali. Świeckie przyzwyczajenia i ufność jedynie w własne możliwości. To są takich dwóch bliźniaków bardzo sobie bliskich. Wiecie, wczoraj byłem u Janusza i włączyliśmy film. I pamiętam, ciocia Fredzia podeszła i się pyta: to jest świecki film czy chrześcijański? I ja tak zwróciłem uwagę na to słowo świecki. Czym się różni świecki film od nieświeckiego filmu? Świecki film nie polega na Panu Bogu, prawda? W świeckim filmie Bóg nie jest rozwiązaniem. A w chrześcijańskim Bóg jest rozwiązaniem. Akurat leciał film i włączyliśmy i tak to do mnie doszło. Świeckie życie nie polega na Bogu. Świeckie życie opiera się na ludziach, a życie Boże opiera się na Bogu. Uczeń nie ufa w swoje siły, opiera się na Bogu. To nie oznacza braku religii, braku slangu chrześcijańskiego. Wiecie, w piątek na modlitwę przyszedł człowiek. Przyjeżdżamy tu z Tomkiem, stoi gość. Krawat mu wisi tak do połowy, biała koszula brudna, sfatygowany facet, w wieku około, powiedziałbym, 60-65 lat, albo może taki zniszczony, nie wiem. Wysiadamy, dziwię się, wiecie, rzadko ktoś w podwórzu stoi po 5 rano i to zimno było, mgła jeszcze była. Wysiadamy, żeby się tu pomodlić razem. Podchodzę do tego człowieka i się pytam, czy mu w czymś mogę pomóc, a on do mnie czysto po rosyjsku mówi: "Priwiet, brat, szalom ciebie." Ja mówię: "No szalom, szalom, zachodzicie." I zaczynam z nim rozmawiać. On mówi: "Chwała Bogu i Bóg was błogosławi." Mówi: "Ja zbieram na rozrusznik, na serce i tego, tego. Jak już nie wiedziałem, o co chodzi, to wiedziałem, o co chodzi." I tak dalej. Ale wiecie, w ogóle mnie nie ruszyła jego chrześcijańska gadka. Przeglądałem mu dokumenty i wziąłem, zadzwoniłem na adres jego zboru. I dopiero tam, kiedy zobaczyłem, jak rozmawia z pastorem, jak rozmawia z córką pastora, wiedziałem, że ten człowiek mówi prawdę. Wiecie dlaczego? Bo między nimi była miłość. Poczułem, że ci ludzie stoją za nim, mówią: "Tak, to jest nasz brat." Pojechał do zachodniej Polski. Okazało się, że pojechał do zachodniej Polski zebrać pieniądze na rozrusznik, na serce dla swojej córki. Kiedy biedak zapracował $200, okradli go w Bydgoszczy czy w Toruniu na dworcu. Jakoś tutaj wylądował i 7 złotych miał w kieszeni. Ale wiecie, kiedy zbór za nim stanął, kiedy pastor jego ze mną porozmawiał, zupełnie inaczej się czułem. I tak też religijny człowiek może mieć slang. Wiecie, ile tu już ludzi było, którzy próbowali coś od nas wziąć? To chyba tylko bracia z Rady Starszych wiedzą. Janusz to dobrze wie, bo w więzieniu wiecie, jak gadają? Wchodzisz do więzienia, oni mówią: "Chwała Bogu! I chwała Bogu, bracie, niech cię Bóg błogosławi." A jakie listy z więzienia się dostaje? W imieniu Syna Bożego Jezusa Chrystusa, cudownie zmartwychwstałego, mocą Bożą zmartwych podniesionego i łaską Bożą prowadzącego nasze życie, bracia, pokój wam i łaska w Panu Bogu Ojcu Wszechmogącym. Poślijcie trampki. Słownik nic nie znaczy, słuchajcie. Nie ma znaczenia. To, na czym polegamy, na czym opieramy nasze życie, nie to, jak mówimy. Uczeń Pana Jezusa nie ufa w swoje siły. Jeśli zaczynam dzień bez takiego spędzenia czasu z Bogiem. Ja dzisiaj sobie wstałem. Pierwsze moje myśli skierowałem do Pana Boga. Chcę mieć z Nim czas. Poprosiłem Go dziś o mądrość, o prowadzenie, o to, żebym tak dziś mógł wam głosić. Abym mógł dotrzeć do każdego serca czymś. Bo jeśli nie spędzamy tego czasu z Bogiem, przychodzi krach i łzy, potem zwalamy Boga, winę na Pana Boga, któremu nawet nie daliśmy szansy, żeby coś mógł zmienić. Czy są tutaj wśród was tacy, którzy, tak jak wiele setek lat temu Marcin Luther, są zmęczeni swoją malutką religią i mają odwagę na swoim życiu przybić nowe plany, nowe rzeczy uwierzyć, jeszcze raz coś zmienić w swoim życiu, powiedzieć: "Ja wiem, że do tej pory wiele rzeczy było nie tak, ale chcę zmienić moje życie. Bóg wie, co trzeba. Bóg wie, gdzie jesteś dzisiaj. Bóg nie posyła ucznia drugiej klasy do 6 klasy. Ale przez tą Biblię Bóg może ci tyle właściwych rzeczy powiedzieć. Biblię, która jest bardziej aktualna niż gazety, które ukażą się za miesiąc. Najbardziej aktualne rzeczy, najbardziej adekwatne. Wiecie, to jak bardzo ufamy sobie, możemy udowodnić sami sobie. Sami widzimy, jak często stawiamy się w świetle jako ten, który odnosi sukcesy własnymi rękami. Bezbożnicy lubią mówić: "Te rączki, człowieku, wiesz co te rączki zrobiły?" Bezbożnik lubi takie rzeczy mówić. Ja! A Bóg mówi: "Nic żeś nie zrobił. To, co masz, masz z mojej łaski." Pamiętacie Piłata i Pana Jezusa? Piłat do niego mówi: "Co ty nie rozumiesz? Jedna moja decyzja, idziesz wolny do domu." A Jezus do Piłata mówi: "Biedaku, Ty byś nic nie miał, jak ja bym ci z góry nie dał twojej władzy. A Piłat myślał, że on jest kimś. A Jezus mówi, ty nic nie rozumiesz. Ale moje królestwo nie jest z tego świata. Jakże możesz coś rozumieć? To jak często możemy stawać do walki z bliźnimi w oparciu o swoje własne przeczucia, albo mi się wydaje. To jak mamo, znamy wolę Bożą. A jak śmiało podejmujemy nasze decyzje, pokazuje tylko, kim, jakimi uczniami jesteśmy. Uczeń nie polega na sobie. Ja czasami jestem przerażony, jak widzę, jak dzisiaj ludzie łatwo podejmują decyzje. Ja na przykład powiem wam tak, nie mam nic przeciwko temu, że ludzie wyjeżdżają z Polski do pracy za granicę. Ja to rozumiem. Mógłbym krytykować, ale nie krytykuję tego, dlatego że ja rozumiem, że ludzie muszą mieć pracę. I każdy z was, który wyjeżdża, my się modlimy, błogosławimy, Panie, prowadź tego człowieka i chroń. Mnie tylko jedno pytanie zadaję. Ilu z tych, którzy wyjeżdżają, jedzie tam, bo to jest wola Boża? Bo Bóg im pokazał, że tam jest ich miejsce, tam jest miejsce, gdzie będą Jego świadectwem i tam jest czas, w którym Bóg ich chce mieć. A może coś lepszego tu było? Może dzień przed tym, zanim Bóg ci dał odpowiedź, pojechałeś, bo nie chciałeś czekać na Boga. Jeśli musicie jeść, żeby ktoś dziś nie zrozumiał mnie, że na kazaniu pastor tam skrytykował tych, co to wyjeżdżają. Nie krytykuję was, bo wiem, że wielu z was wyjeżdża i ciężko pracuje. I ja tylko pytam, czy jesteś pewny, że robisz to zgodnie z wolą Bożą? Wielu tutaj wśród nas przekonało się, że bez woli Bożej wjali stamtąd szybciej niż tam wyjeżdżali. Po szóste, uczeń nie ma niezależnego i buntowniczego ducha. Jeśli masz buntowniczego ducha, nie jesteś uczniem Pana Jezusa. Jeśli będziemy poddawać wszystko Panu, to zobaczycie, jak poprowadzi nasz zbór, jeśli nie będziemy się buntować na Jego wolę. Jeśli nasze ja będzie rządzić, to będziemy działać tak, jak Sejm w Rzeczpospolitej działa. Czyli dzisiaj. 2 tygodnie temu obiecali w wyborach, co to nie zrobią. Dzisiaj się okazuje, że się nie mogą pogodzić. I to o byle co. Oczywiście wszyscy dla Polski. I tak też będzie. Każdy dla zboru. Tylko, że jedności nie będzie. Ja dla dobra zboru, bracie. A ja też dla dobra zboru, bracie. I ja dla dobra zboru. I mamy trzecią Rzeczpospolitą. Dlatego mówię. Uczeń nie polega na sobie, a poza tym uczeń nie ma niezależnego buntowniczego ducha. Możemy ze sobą rozmawiać. Albo robić to, co uważamy za słuszne. Ja kocham taki czas, jak był w piątek, kiedy mogłem zebrać was tutaj jako członków zboru. Podzielić się moim sercem z wami. Nie wiem, czy wszyscy. Myślę, że jasno się wyrażałem na tym członkowskim. I powiedziałem, ja się chcę dzielić z was moim sercem z wami. Ja nie chcę powiedzieć, co mamy robić, że ja mam rację i inni nie mają. Ja się chcę dzielić moim sercem. I wielu z was powiedziało mi, mieliśmy Bożą obecność tam pośród. Nie zawsze są łatwe sprawy do podjęcia. Nie zawsze jest łatwo. Ale co posiejemy, to co? To zbierzemy. Jak posiejemy nic, to zbierzemy nic. Nie pozwól, żeby ci ludzie mówili, co masz robić. To jest taki niezależny duch dzisiaj. To jest głos egoisty, który chce innym mówić, co mają robić. Wiecie, wypełnianie woli Bożej często jest oparte o to, że ludzie nam mówią, co trzeba robić. Że ludzie nam mówią, jakie są potrzeby. Wola Boża jest często wypełniana, a często i ogłaszana przez braci i siostry, którzy żyją jedną myślą i wizją. Bóg nazywa to Kościół. W Kościele nie ma miejsca na ludzi, którzy powiedzą, albo robię to, co ja chcę, albo nie mam mnie tu w tym Kościele. Nie mam interesu z Panem Bogiem. Słyszeliście już takich, co to są jednoosobowe kościoły i mówią, ja robię to, co mi Pan Bóg powie, a nie ludzie. Tylko dziwnie, tacy ludzie, wiecie, 40 lat żyją w jednym mieście i jednej osoby nie przyprowadzili do Pana Jezusa. Niczego nie zrobili. Oni tylko robią, co im Pan Bóg mówi. Krótko mówiąc, nic. Bo im nic Pan Bóg nie mówi. Ludzie są Bożymi narzędziami. Pan Bóg stworzył ludzi na swoje podobieństwo. Bóg chce, abyśmy kochali ludzi, których stawia na naszej drodze. Po siódme, uczeń Pana Jezusa kocha ludzi. Po siódme, uczeń Pana Jezusa kocha ludzi. Czy możecie sobie, bracia i siostry, wyobrazić naśladowanie Pana Jezusa i nienawidzieć ludzi w tym samym czasie? Możecie sobie coś takiego wyobrazić? Możecie sobie wyobrazić człowieka, który kocha, mówi, kocham Pana Jezusa i nie kocham brata? Być Bożym człowiekiem oznacza mieć Jego charakter. Uczeń Pana Jezusa jest kimś, kto chce mieć Boży wpływ i Boży udział w życiu innych ludzi. Wiecie, można czasem brzmieć jak taki obrońca sprawiedliwości. Ktoś nie wyłączył komórki. Może ten ktoś to wyłączyć, tą komórkę? 100 złotych było ustalone. Ale my kochamy ludzi, także podarujemy. Uczeń Pana Jezusa kocha ludzi, wiecie. Czasem my możemy brzmieć w naszej zapalczywości jak obrońcy prawdy. W czasie kampanii Francuzów w Rosji, kiedy na pewno każdy z was słyszał o historii, jak Napoleon postanowił zdobyć Moskwę, prawda? I Kutuzow się cofał i cofał i cofał i cofał. Napoleon w końcu doszedł do tej Moskwy, a potem jeszcze szybciej z tej Moskwy uciekali. Ale jeszcze zanim uciekali, kiedy Napoleon wyczuł, że sytuacja nie układa się dobrze, wziął swoją ochronę, kilku żołnierzy i pierwszy ruszył w kierunku Francji. I kiedy doszli mniej więcej do Niemna, na Niemnie była wtedy przeprawa, taka tratwa, wiecie jak przeprawy wyglądają, i tacy prości chłopi przewodzili i oni nie wiedzieli, jaśnie pan wjeżdża, to wjeżdża. I wjechał jaśnie pan i karoty i tak dalej. I Napoleon pyta tego prostaka, który wiosłuje tam przez tłumacza, widziałeś jakichś dezerterów francuskich? A chłopina taki prosto mówi, nie, ty jesteś pierwszy. Można czasem udawać, a ludzie i tak wiedzą. Nie, ty jesteś pierwszy. Można brzmieć, próbować brzmieć, jakby się coś robiło, ale Bóg wie i ludzie wiedzą. Wiecie, uczeń nie pozwoli też, aby się znaleźć. I to jest, jakbym powiedział, po ósme. Uczeń nie pozwoli, aby się znaleźć w pułapce zgorzknienia. List do Hebrajczyków mówi nam 12:15, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Werset ten w naszych Bibliach, jeśli będziecie czytać w całym kontekście, jest ściśle związany z tym, jak Bóg nas wychowuje. Wielu zaczyna gorzknieć, kiedy ktoś im pokazuje ich niedoskonałości. Ja to chyba każdy z was nie lubi, jak tylko mówią, co robi źle, prawda? Ale zgorzknienie pojawia się też jako efekt faktycznego albo wymyślonego traktowania nas nie tak, jak na to zasługuje. I ludzie zaczynają gorzknieć, rośnie ten gorzki korzeń. Uczeń Pana Jezusa nie pozwoli zapędzić się w tą pułapkę. Wiecie, co powiedział jeden mąż Boży? Ten mąż Boży powiedział takie zdanie, mi się podoba. Nie wiem kto to, znalazłem to w książce, nie jest to mój pomysł, ale bardzo mi się to podoba. Nigdy nie pozwolę komuś zrujnować mojego życia przez to, że go znienawidzę. Słyszycie? Nigdy nie pozwolę, żeby ktoś zrujnował moje życie przez to, że go zacznę nienawidzić. Że wzbudzi we mnie nienawiść. Wiecie, zgorzknienie według większości pastorów czy pracowników kościoła pojawia się w zborze z trzech przyczyn. Zazdrosnego i marudnego ducha, kiedy ludzie zaczynają sobie zazdrościć, bo im idzie gorzej niż innym. Złamania się relacji między zborownikami, kiedy zborownicy nie mają właściwych relacji i zaczyna się gorzknienie. I odczucia, że masz najgorsze prace i zadania w zborze do wykonania. Że inni mają lepiej niż ty. Trzy główne powody. Nie wszystkie, ale trzy. Przeczytałem w jednej książce dla duszpasterzy takie zdanie. Cytuję. Zgorzknienie uczyniło kalekimi więcej zborów i ludzi niż jakikolwiek inny grzech. Zgadzacie się z tym? On jest bramą do wielu grzechów. Wielu ludzi może nigdy by się nie poszło upić. Może nigdy by nie poszli znaleźć sobie kochanka albo kochanki. Może nigdy by nie zrobili różnych rzeczy. Gdyby nie zgorzknienie, w którym powoli tonęli, aż w końcu przestali w cokolwiek wierzyć. Stało się wrotami zgorzknienie do najgorszych grzechów. A więc po ósme, uczeń Pana Jezusa nie da się zapędzić w pułapkę zgorzknienia. Po dziewiąte, już tylko mam 10 punktów, także jeszcze przeżyjcie. Staram się do przodu iść. Uczeń chce się uczyć i trzymać swoje życie w Bożej dyscyplinie i porządku. Apostoł Paweł naucza nas. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec. My zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, abym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Zobaczcie, innymi słowami, parafrazując to, mówiąc na chłopski rozum. W życiu ucznia, w życiu tego, który biegnie dla jakiegoś celu, rzeczy nie przychodzą łatwo i nie przychodzą same. Amen? Wierzycie w to? Zobaczcie, marzymy o nowej kaplicy, tak? Wszyscy mówili, wszyscy mówią, że trudno jest dzieciom na dole, że trudno nam jest tu. I teraz dobrze, że mieliśmy ten czas spotkania. Wszyscy widzicie, jeśli chcemy mieć nowe miejsce, to nie przyjdzie łatwo. Ja nie staję mówiąc, chodźcie, przejedziemy do nowego miejsca. Wiecie, ja wiarą, na pewno nie będzie problemów. Ja myślę, że będą większe problemy, niż mi się wydaje. Na razie tylko sobie wyobrażam, jakie będą, już mam dość. Jeszcze nie ma. Myślę, że najstraszniejszą rzeczą, posłuchajcie, chcę wam to powiedzieć, najstraszniejszą rzeczą, jaka może spotkać zbawionego człowieka, jeśli już w końcu dojdzie do nieba i dojdzie do Królestwa Bożego, najstraszniejszą rzeczą, jaka może spotkać zbawionego człowieka, jest to, że kiedy dojdzie do nieba, Pan Jezus go obejmie i powie mu, chodź, pokażę ci, czym mogło być twoje życie, gdybyś poszedł za tym, co ja ci mówiłem. Gdybyś mnie posłuchał i chciał zapłacić cenę, którą ci oferowałem. Jeśli tylko utrzymałbyś swoje życie w dyscyplinie i wytrwał tam, gdzie ja ciebie postawiłem. Chodź, pokażę ci, czym mogło być. Doszedłeś, bo cię kocham. Doszedłeś, bo ci okazałem łaskę. Myślę, że wielu z was dojdzie, bo Bóg was kocha, ochroni i jakoś doprowadzi. Ale myślę, że najgorszą rzeczą, jaka tam nas będzie mogła spotkać, ja nie wiem. Myślę, że będzie to, kiedy Bóg powie, wiesz, moje plany były 100 razy większe, jeśli chodzi o twoją osobę. Ja chciałem ciebie tak użyć, ale ty nigdy w to nie wierzyłeś. Ty zawsze myślałeś, że jesteś tym małą sprzątaczką, małą księgową, małą sprzedawczynią, małym kierowcą, małym nauczycielem, małym emerytem. Ty nigdy nie wierzyłeś, że ja mogę użyć twoje życie. Czy uczymy się takiej dyscypliny życia, która mówi nie dla pokuszenia? Może jest to grzech. Może w twoim życiu jest przyzwyczajenie, którego nie możesz zwalczyć. Wiecie, kiedy w kościele brzmi, że ktoś ma jakiś grzech, z którym sobie nie może poradzić, to ludzie najczęściej mówią, o, chodzi o palaczy. Ja nie mówię o palaczach. Mówię, może jest coś, z czym walczysz i walczysz, nie możesz tego pokonać. Wiesz, że Duch Święty ma dla ciebie zwycięstwo, ale nie zrobiłeś nic, aby cokolwiek z tym uczynić. Chociaż czujesz i wiesz, że Bóg ma dla ciebie zwycięstwo. Bóg mówi tu i teraz, w tym małym zborze. Weź, kiedy będzie modlitwa, weź, rozpraw się z tym, co twoje życie trzyma. Wiecie, gdzie jest moc do odrzucenia grzechu? Moc do odrzucenia grzechu jest zaraz po przejściu granicy łaski i pokuty. Zaraz, jak tylko pierwszą nogę postawisz na ziemi pokuty, na ziemi Bożych obietnic o tym, że Bóg cię kocha, Bóg da ci siłę do pozbawienia, do rzucenia z siebie tej mocy, tego grzechu. Pamiętam, jak oglądałem film o ludziach, którzy uciekali z wschodnich Niemiec do zachodnich Niemiec. Pamiętacie, kiedyś Niemcy były przydzielone na dwie części. Były Niemcy wschodnie, w którym wszystkim żyło się dobrze, dostatnio, mieli ludzie wszystko i nikomu niczego nie brakowało i Niemcy zachodnie, zgnilizna, kapitalizm, w ziemiankach ludzie mieszkali, podobno chleba nie było. Ale ludzie jak to ludzie złośliwie uciekali na tą gorszą stronę. Tak przynajmniej mówiła propaganda. Prawda była taka. Widziałem film, który pokazywał granicę niemiecko-zachodnich Niemiec, zrobiony przez zachodnio-niemiecką policję film widziałem w telewizji. Chyba Discovery, nie pamiętam już na jakim kanale. I pokazywali ludzi, jak uciekają i jak za nimi strzelają. Wiecie, Niemcy strzelali ze wschodnich Niemiec do tych ludzi, ci ludzie przez te zasieki i pokazywali, ciach trup poleciał, tam ktoś się poddał i już policjanci podbiegali, pałami go związywali i prowadzili z powrotem do wschodnich Niemiec, do dobrobytu, z którego chciał uciec. Ale byli tacy, do których strzelali, posyłali psy, jakoś przeskakiwali. Jak tylko wchodzili na zachodnią stronę, tam ich zasłaniali sobą policjanci zachodnio-niemieccy i tam ci już nie mogli strzelać. Takiego prawa nie mieli. Do Niemców zachodnich nie mieli prawa strzelać. I szybko okrywali tego człowieka kocem, dawali mu herbaty, kawy i prowadzili go do ośrodka dla uchodźców, żeby się nim zaopiekować. I to mi przypomniało, tak jest z pokutą. Jeśli grzech cię ściga, jeśli grzech cię trzyma, Bóg mówi tylko pobiegnij, tylko przekrocz linię mojej łaski, a ja cię osłonię i krew Syna Bożego osłoni ciebie. Tylko stań na kolana, tylko weź i przekrocz tą linię, a dam ci wolność i pozwolę ci uciec z tego zła. Pragnę w was posiać marzenia. Wiecie, prawda Boża jest taka, posiejesz myśl, zbierzesz czyn. Posiejesz czyn, czyn się stanie realnością, zaczyna działać. Posiejesz realność, będziesz ją zbierał całą wieczność. Ja wierzę, że zbór w tym mieście może stać się narzędziem. Są dwa wyjścia dla Kościoła w Chełmie i każdego Kościoła na świecie. Albo jesteśmy tutaj, aby Boża chwała się manifestowała przez nas, abyśmy coś zrobili, albo jesteśmy tutaj po to, żeby wymrzeć jak dinozaury. I kiedyś tylko wykopią nas gdzieś. Jakieś skałki, popatrzcie, jakieś konspekty. O, to chyba kazalnica tu w tym miejscu była. Ciekawe, czemu wymarli. Po dziesiąte, podsumowujące wszystko. Życie, które inspiruje innych, żeby zdobyć u Pana Boga złoty medal, to jest życie ucznia Pana Jezusa. Nie wypływa takie życie z obojętności i niewiary. Po dziesiąte, uczeń Pana Jezusa. Jest zakochany w Bogu i biegnie za Bogiem. Bóg go kocha. I to wszystko. Takich ludzi szuka Bóg. Tacy ludzie zmieniają życie wielu ludzi i zmienią życie wielu ludzi w tym mieście. Czego się nauczyliśmy przez ostatnie parę lat? Do czego doszliśmy w szkole Pana Jezusa przez ostatnich parę lat? Co jako uczniowie zdobyliśmy i osiągnęliśmy? Jakże często wszystko, co ludzie mówią, to mówią, ile lat chodzą do kościoła. To jest wszystko, co mogą powiedzieć. Bo tak naprawdę nic więcej nie mają. Tylko lata chodzenia. Wiecie, pragnę i moje marzenie jest, kiedy pewnego dnia moja żona albo ktoś inny zamknie moje oczy. Kiedy pewnego dnia Bóg mnie odwoła, pragnę coś więcej w moim życiu mieć niż tylko to, że byłem tutaj parę lat. Pragnę być uczniem Pana Jezusa. Uczniem, który po pierwsze patrzy i uczy się rozumieć świat według Bożej perspektywy. Po drugie, gotowy jest płacić każdą cenę, żeby Boża wola wypełniła się w jego życiu. Po trzecie, uczeń, który kocha Słowo Boże. Uczeń, który ma gotowe do służby serce, po czwarte. Po piąte, uczeń, który nie ufa w swoje siły, bo wie, że tylko Bóg tak naprawdę jest mocny. Po szóste, uczeń nie ma niezależnego i buntowniczego ducha. Po siódme, uczeń Pana Jezusa kocha ludzi. Po dziewiąte, uczeń chce się uczyć i uczy się trzymać swoje życie w Bożej dyscyplinie i porządku według Bożego Słowa. I po dziesiąte, uczeń inspiruje innych uczniów do nauki, do chodzenia za Panem Jezusem. Takich uczniów szuka Bóg. Za chwilę chcę, abyśmy postali do modlitwy. Chcę się spytać, czy są wśród was tacy, którzy chcą powiedzieć, ja chcę być uczniem Pana Jezusa takim. Dziękuję za te gesty. Ja myślę, że Bóg widzi to, co teraz zrobiliście. Ja nawet nie wiedziałem, że tylu z was podniesie ręce. To jest dla mnie szok teraz. Jesteście ludźmi, których Bóg położył to, co chce uczynić. Idźcie gdziekolwiek macie iść. Jedźcie, gdzie macie jechać. Róbcie, co macie robić, ale bądźmy pewni, że to jest wola Boża. I to jest klucz. Nie jest grzechem jechać, nie wiem, do Honolulu zarabiać, ale jeśli Bóg cię chce tam widzieć. Nie jest grzechem i głupotą zostać tu, jeśli tu cię Bóg chce użyć. Chcę być uczniem, który naprawdę będzie się chciał czegoś nauczyć. Uczniem, który przejdzie do wieczności. I Pan Jezus powie, widziałem, jak bardzo chciałeś być taki jak ja. Codziennie wiadomości nie pozwalają nam zapomnieć, że Pan Jezus jest blisko. Świat się wali, wali i wali i się zastanawiam jeszcze, jak długo się będzie walił, zanim się zwali. Ale zanim ten świat się zwali, ja wierzę, że nad tym krajem jest Boża łaska. Wyraźnie to widać, że Bóg chce coś dla Polaków zrobić. Słuchajcie, na południu Czesi mieli przebudzenie, mieli czas łaski. Przebudzenie na Morawach przemieniło kiedyś ich kraj. Na zachodzie Niemcy mieli Lutra i mieli kilka przebudzeń. Na wschodzie Rosjanie doświadczali przebudzenia przez ostatnich wiele lat. A w tej Dolinie Łez nigdy nie było przebudzenia. W tej Dolinie Łez rządziły zawsze figury, patriotyzm na sztandarach, Bóg, honor i ojczyzna i żadnych nadziei, a ludzie klepali biedę. Nigdy nie zapomnę, jak Dawid Wilkerson powiedział, że kiedy inni będą płakać, przyjdzie czas radości dla Polaków. Ja w to wierzę. że przyjdzie czas przebudzenia dla tego kraju. Ale Bóg nie będzie nas używał, jeżeli my nie będziemy się chcieli zmieniać i uczyć. Powstańmy do modlitwy.